Ogromnie dziękuję, że zgłosiłeś zapowitanie. Rzeczywiście kolejny raz jestem w Dębowcu i tak się zastanawiam, co się zmieniło. Zmieniło się bardzo to, że coraz mniej jestem przekonany o moich talentach i dlatego poproszę Was o modlitwę, naprawdę o serdeczne wsparcie modlitewne dla mnie podczas głoszenia Wam tego słowa, więc wiem, że jest to trudne po śniadaniu, ale powstańcie. I w tej intencji mojego mówienia, Waszego słuchania i obecności Ducha Świętego pomiędzy nami, poprośmy Maryję, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Stolico mądrości, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Naprawdę Wam dziękuję za tę modlitwę. Co się w Dębowcu nie zmienia? Nie zmienia się poczucie humoru saletynów i ich ekipy. Co to? Nieraz słyszeliście, może takie były, czy to kawały, czy powiedzenia. Co to jest szczyt? Szczyt głupoty, szczyt tam czegoś. Ja wiem, czym w Dębowcu się dowiaduje, czym jest szczyt zabawienia się człowiekiem. Oczywiście dodaję tu duży cudzysłów. Rozpalić młodzież sambą, rozwalić młodzież siatkówką, a potem powiedzieć Pawlukiewicz, skup ich i powiedz im trudną konferencję, najlepiej po łacinie. Z cytatami po hebrajsku. Ale na szczęście ten hipnotyzer was też potrafi zahipnotyzować. Adin, dwa, tri, cztery. Teraz jesteście w stazie hipnozy, oddychajcie głośno, nie głośno, tylko regularnie. Jak jeden z księży powiedział, uklęknijcie sobie wygodnie. To bardzo mi się ten zwrot podobał, uklęknąć sobie wygodnie. Relacje są bardzo ważne, zaczęte oryginalnie. Pamiętam, jak powstał ten portal Nasza Klasa, to ludzie zaczęli się szybko odnajdywać i potem były licytacje. Ile masz w tej skrzynce tam przyjaciół? 5500, ja 700, ja dochodzę do 200. Zapisałem babcię, mam 302 osoby. Z rozbawieniem słucham często ludzi młodych. Słuchajcie, po wakacjach we wrześniu, w październiku nie ma siły, żebym nie spotkał ludzi, którzy mówią tak. Byłem gdzieś tam na Mazurach, w górach, poznałem fantastycznych ludzi, i bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Ja spotkałem w życiu paru fantastycznych ludzi, na palcach mogę policzyć ich dwóch rąk może, a ci ludzie, o których mówię, po wakacjach, każdych wakacjach spotkałem fantastycznych ludzi i bardzo żeśmy się zaprzyjaźnili. Ja mam ponad 50 lat i przyjaciół mam kilku i to jest dorobek mojego życia. Ale są tacy, że po każdych wakacjach, o czym to świadczy? Ludzie są tak głodni relacji, że nawet bujają w obłokach, że potem takie spotkanie robi się poobozowe jakieś tam. U nas w Warszawie to żeśmy się umawiali zawsze pod rotundą. Rotunda, nie wiem czy wiecie, w Warszawie służy do umawiania się z dziewczyną, z którą chce się zerwać. Umawiać się pod rotundą, nie przyjeżdżasz, a ona mówi, no byłam pod rotundą, patrz, ja byłem z drugiej strony, no. A ja przeszłam od Placu Kultury, patrz, a ja przeszedłem w tym momencie od Mariota, żeśmy się nie widzieli pod rotundą. Więc te relacje, które się wydają fantastyczne na spływie, na kajakach, w górach, często kiedy je skonfrontujemy z codziennością, widzimy, że to jedno spotkanie jakieś, mówię, poobozowe, popielgrzymkowe, i dalej nie ma sensu, co się spotykać. Relacje mówią człowieku. Z kim masz relacje? Jeśli ktoś z was strzeli... Byłem wczoraj na lunchu papieża Franciszka. Fantastycznie, żeśmy sobie pogadali. Byczy facet. No to byśmy na takiego patrzyli, co do papieża na śniadania jeździ. Ho, ho, ho. Przypomina mi się tutaj taka anegdota, taka troszeczkę aż okrutna, że szedł pewien chłopak z dziewczyną w Sopocie i idzie Robert Lewandowski. No wszyscy się oglądają, Lewandowski idzie. I on podchodzi i mówi, panie Robercie, będę tu jutro szedł ja z dziewczyną. Pan do mnie powie, cześć Krzysiek. Nie, no pan daj spokój. Panie Robercie, będę szedł z dziewczyną. Pan powie do mnie, cześć Krzysiek. No dobra, no to powiem, no. Idzie następnego dnia z dziewczyną, idzie Robert Lewandowski. Lewandowski mówi, cześć Krzysiek. A on mówi, spadaj. Więc wiecie, ja mam takie relacje, że Lewandowski to mi wisi 200 bo za ostatnią imprezę. Tak to jest. Więc dlaczego relacje są ważne? Myśmy się zrodzili w relacji Ojca, Syna i Ducha Świętego i nie będziemy mogli dobrze żyć, dopóki nie będziemy też mieli dobrych relacji od osób trzy wzwyż. Pamiętajcie, wy wszyscy, którzy szukacie zakochania, jesteście zakochani, planujecie wesele, nie ma dobrych relacji w dwie osoby między mężczyzną a kobietą. To szybko się wpada w dwuosobowy egoizm. Potrzebna jest trzecia osoba. Tak samo w życiu nas, księży czy sióstr, wspólnotę zakonną tworzą przynajmniej trzy osoby. Dwie osoby jest to bardzo niebezpiecznie. Opowiadam to już od 20 lat, ale wam opowiem też. Jechałem kiedyś pociągiem podmiejskim do Otwocka. Drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Wszyscy zmęczeni tymi jajkami, tortami, czy tam co tam się je w Wielkanoc. No i parę osób na peronie, wsiedliśmy do pociągu i ja po skosie, tak to był bezprzedziałowy taki wagon stary, usiadło małżeństwo z dzieckiem. I stała się rzecz niesamowita, która się w małżeństwach nie zdarza. Ona położyła mu głowę na ramieniu. Dziewczyny kładą głowę na ramieniu dziewczynom, dopóki nie wezmą ślubu, a potem już tak stoją i marudzą coś tam do siebie. Ale ta pani położyła głowę na ramieniu i mąż ją tak przytulił. I dziecko, patrząc na swoich rodziców, powiedziało, ja też tak chcę. Więc ten pan wziął tego dzieciaczka z 4-3 lata i patrzyłem, jak on, ten mężczyzna, patrzy się, jak jego żona kocha jego dziecko, a jego dziecko kocha jego żonę. Żona patrzyła się, jak jej mąż kocha jej dziecko, a jej dziecko kocha męża jej. A dzieciak się patrzył, jak rodzice są zakochani w sobie. I wytrąciło mnie. To jest Trójca Święta. Ja się cieszę, że ktoś, kogo kocham, ma też inne relacje z innym. Kiedyś ciekawe świadectwo mi dali takie młode małżeństwo. Mianowicie ten facet był nauczycielem WF-u i bardzo często na boisku prowadził jakieś zajęcia z młodzieżą. Tam piłka, siatka, no jak to na WF-ie. I chłopaki ze szkoły, uczniowie, byli w nim zakochani. Był świetnym sportowcem, ale bardzo ich lubił, bardzo go cenili. I ona mówiła, że przez wiele, wiele razy przed ślubem, gdy byli narzeczonymi, ona jechała do tej szkoły, stawała po drugiej stronie ulicy, żeby patrzeć, jak jej chłopak kocha tych chłopców, a ci chłopcy kochają tego jej chłopaka. I po ślubie mu powiedziała, że bardzo często go obserwowała. Grali w piłkę, rzucali tam kulą, biegali na setkę, mierzyłem czas. On mówi, to czegoś się nie pokazało. Ja bym cię zaprosił do tej kanciapy, swojej herbatkę byśmy wypili. Nie chciałem ci przeszkadzać. Ja fantastycznie, żeś z tymi chłopcami pracował. Dziewczyny, nie cieszcie się, że chłopak cię w tramwaju bierze na kolana. To jest dosyć przyjemne dla niego. Cieszcie się, czy weźmie, zarezerwuje miejsce jakiejś babci. Tak jak będzie traktował obcą babcię w autobusie, będzie traktował kiedyś cię w małżeństwie. Bo serce mamy jedno. Jeśli twój chłopak przychodzi na randkę i mówi, moja matka jest durna, to jest prymitywna baba, to jest jakieś średniowiecze, zakuty łeb. Niebezpieczny znak. Na 80% powie to o tobie po ślubie. Nie mamy serca od Boga, od sympatii, od matki. Mamy jedno serce. Jedno serce, ono może odegrać różne role. W dwóch osobach jest to niebezpieczne. Ja ci poćwierkam, ty mi powiesz parę komplementów, ja ci dam buziaka, ty mi postawisz loda. I tak w ogóle atmosfera miła. Po czym się poznaje prawdziwą przyjaźń i dobrą relację? Że nie boimy się sobie zwrócić uwagi. Pamiętaj, jeśli masz chłopaka, masz dziewczynę, masz przyjaciela, przyjaciółkę i przez na przykład rok w ogóle ci nie zwróci uwagi, wszystko zaakceptuje, to coś jest nie tak. To jest niemożliwe, żebyś ty przez rok nie popełnił błędu. I przyjaciel jest od tego, żeby powiedzieć, Ewka, strasznie cię lubię, ale dałaś plamę wczoraj. Przepraszam, muszę ci to powiedzieć. Andrzej, jesteś moim kumplem, ale idź przeproś matkę, bo wczoraj zachowałeś się fatalnie. Ja widziałem to w jej oczach łzy. My się boimy tego, że przyjaciel nam powie, to i ty przeciwko mnie. Wiesz, zawiodłeś mnie, myślałem, że mnie lepiej rozumiesz. I może być koniec przyjaźni, pseudoprzyjaźni, bo prawdziwa przetrwa. Zwracanie uwagi. Wiecie, 3 dni temu oglądałem film o Titaniku. Bardzo jakoś ja tą historię Titanika, mocne wrażenie na mnie robi. I wydawało się, że już wszystko wiem o Titaniku, że tych szalup było za mało, że te nity były za słabe. Ale powiedzieli taki szczegół z tej katastrofy, który mnie totalnie zaskoczył. Otóż wiecie co? Gdyby Titanik nie chciał ominąć tej góry, tylko przyładował w nią prosto tym, to by nie utonął. A oni chcieli tą górę lodową ominąć i rozwaliło bok statku. Kadłub by się rzeczywiście też zmiażdżył trochę, ale Titanik by nie zatonął. I to jest dla mnie wskazówka dla naszej przyjaźni. Jak nie powiesz przyjacielowi prosto w oczy, krótko, i tylko będziesz, wiesz, mam taką sprawę, czy mógłbyś w swoich relacjach wrzucić alternatywę empatii, którą skierujesz ku osobie ludzkiej. Stary, źle się zachowałeś. Ja kiedyś byłem na rekolekcjach, fajnie rekolekcje wyszły, probosz zadowolony, podziękował mi, pożegnałem się z księżmi, pojechałem. Za parę dni probosz przyjeżdżał, przepraszam, Duch Święty dzisiaj za mocno działa. I przyjeżdża proboszcz, ten, u którego miałem rekolekcję, i mówi, Piotr, fajnie rekolekcję powiedziałeś, ale jedną rzecz ci muszę powiedzieć. Ja mówię, co? Nie pożegnałeś się i nie podziękowałeś pani gospodyni. Ona 3 dni gotowała dla nas takie lepsze żarcie, żebyśmy mieli siłę na tą rekolekcję, a ty żeś wyszedł, nawet żeś do mnie nie zajrzał do kuchni. O kurcze, ale głupio. Rekolekcjonista o miłości mówił. A tutaj nie podziękował starszej kobiecie za pracę. Ale dziękowałem temu księdzu, chociaż mi było przykro, chociaż mi było przykro, głupio, ale że nie poszedł do innych, nie mówił Pawlukiewicz, dał plamę, czy jak on się zachowuje, tylko przyszedł do mnie i walnął kadłubem prosto w górę lodową mojego serca. Potem się poznaje prawdziwego przyjaciela. Dbam o relacje innych. Wielu ludzi mi mówi, moi rodzice się rozwodzą, mój ojciec pije, w moim domu jest tam jakaś fałszywa atmosfera. Czy ty coś robisz, żeby twoi rodzice mieli dobre, lepsze relacje? Twoja siostra? Dbanie o czyjeś relacje to jest nasze powołanie. Relacja nas tworzy. Bez relacji umieramy. Niektórzy pytają, czy jest powołanie do samotności. Absolutnie nie ma. Może być powołanie do bezrzędności. Może być powołanie do samotnego przeżywania życia w swoich M4. Ale w chrześcijaństwie nie ma mowy o żadnej samotności. Musisz mieć relacje, możesz mieszkać sam. Zakonnicy, klauzurowe siostry, ojcowie zakonni też mają relacje. Bez relacji umieramy, powtarzam. Kiedy się Adam pierwszy raz odezwał? Jak zobaczył Ewę. Adam, mistrz świata w małomówności, dopóki Ewy nie było, to milczał. Pan Bóg mu pokazywał te wszystkie orangutany, zebry, a on, jak mu Ewę pokazał i zorientował się, że to może być mocna relacja, to krzyknął pierwsze słowa człowieka w Biblii. Ota jest kością z kości mojej, ciałem z mojego ciała. Ewa pytała go, czy mnie kochasz? On mówił, a kogo mam kochać? A jak Adam wracał z pracy, to mu zaraz żebra liczyła. Czy drugie nie zostało zużyte? Jeden z księży powiedział genialną rzecz, że ja na to nie wpadłem. Posłuchajcie, w wielu ludziach nie ma życia Bożego. W wielu ludziach nie ma życia wewnętrznego. Wegetują, jedzą, wydalają, oddychają, rozmnażają się, ale życia w nich nie ma. Może ktoś z was to przeczuwa, że nie ma we mnie życia. Wiecie, kiedy człowiek jest żywy, naprawdę żywy, nie tylko wegetuje. Kiedy ktoś cię zna do końca i cię kocha. Masz takiego? Ale do bólu, do końca. Do smrodu twoich grzechów i do twoich łez. Wielu ludzi mówi, Jezu, gdybym ja powiedział ludziom, jakie jestem naprawdę. Gdybym ja powiedział, co ja to robiłem przedwczoraj jeszcze w domu. Co ja tam w internecie sobie wystukiwałem, za kogo się podawałem. Patryk, 36. Atrakcyjny mężczyzna. Wielu ludzi mówi, gdybym ja pokazał ludziom swoje wnętrze, to by się ode mnie wszyscy odwrócili. Na przyjaciół nadaję, dziewczynę chcę wykorzystać, rodzicami pomiatam. Pamiętaj, żyjesz wtedy, kiedy ktoś cię kocha do końca, do bólu i cię kocha. Na szczęście mam takich ludzi. Rzeczywiście to jest inny świat. Są relacje narzucone, których sobie nie wybieramy, ani rodzica, ani babcia, ani dziadek. Nikt sobie z nas tam w niebie nie wybierał rodziców, czy dziadków, czy rodzeństwa. Są takie relacje, które są w połowie narzucone, bo jeśli idziesz do szkoły, to nie dobierasz sobie uczniów, swoich kolegów. Oczywiście tam dwie koleżanki może znać, kolegę znasz, ale przychodzisz do szkoły i są jacyś obcy ludzie, których ty tu nie zapraszałeś. Zostali przyjęci tak jak ty do szkoły. No, są relacje, które są analizowane, czy budowane, misterium. Bardzo często to się można odwołać do przypadku relacji mężczyzny i kobiety. Te narady rodzinne, babcia, dziadek, czy nasza Ania dobrze wybrała tego Waldka? No niby pracowity, ale trochę się jąka, tak jak się zdenerwuje. Niby chodzi do kościoła, ale wiecie, te analizy, tylko mało wierzący jest. W pewnej rodzinie dziewczyna poznała chłopaka niewierzącego, bardzo na poziomie, bardzo fajny facet. I mama mówi, słuchaj, no podoba mi się też jako przyszły zięć, ale patrz, on nie chodzi do kościoła. Zabrali go na pielgrzymkę. Tak się rozbudził religijnie, że wstąpił do seminarium. Więc relacja... Dziewczyny, nie zabierajcie swoich chłopaków do Dębowca, bo pójdą do Saletynów. To jest ciężka mafia. Więc to analizowanie. Ksiądz, budujemy często sztuczne relacje. Ojciec Augustyn Jezuita powiedział, narzeczeństwo to jest jedno wielkie kłamstwo. Nie wiem, czy wy, którzy jesteście może w stanie narzeczeństwa, się z tym zgodzicie, ale to często bywa tak. Jest to jedno wielkie kłamstwo. Mistrz świata w kryzysie małżeńskim to był chłopak, który miał 2 tygodnie po ślubie pierwszy kryzys małżeński. Mówi tak, proszę księdza, pojechałem z żoną nad morze, wynajęliśmy pokój, deszcz padał, niedziela po południu, konkurs skoków garnisz Partenkirchen w telewizji. Moja żona wyszła z łazienki pod szlafroku i miała taki ten kokon z ręcznika zrobiony. Mnie ząb bolał, Legia przegrała i powiedziałem, że ja się rozwodzę. Ja mówię, jak ci dam w zęby, mówię, ty się rozwiedziesz. Do domu, praca, kościół, do spowiedzi jak trzeba. No na szczęście małżeństwo przetrwało. Ale przychodzą kobiety, które są 2-3 lata po ślubie, mówią, mój mąż jest potworem. Jan Jacek Polikowski pyta logicznie, to po co pani się z takiego wychodziła? Ale on przed ślubem taki nie był. No to przy pani się stało. I zapada taka nerwowa cisza, jak mówi Szrek. Drodzy bracia i siostry, teraz powiem rzecz, którą chciałbym, żebyście zapamiętali. Pan Bóg nam daje trudnych ludzi. Może twoja mama jest trudna, tylko robi, gada o pieniądzach, narzeka, że wszystkiego brakuje. Może twój ojciec jest alkoholikiem i masz go dość, po prostu go nienawidzisz, po prostu byś go udusiła za to, że leży nieraz w przedpokoju. Słuchajcie, wiecie, dlaczego Pan Bóg nam daje takich trudnych ludzi? Bo to dla nas jest ostatnia szansa ratowania naszej duszy od egoizmu, egocentryzmu i zakłamania. Dostałaś takiego męża, który ma swoje wady, żebyś ty została świętą. Dostałeś taką żonę, żebyś ty został świętym. Dostałeś trudną siostrę rodzoną, nie weźmiesz z nią rozwodu, bo to się nie da rozwieść. I ona jest dlatego trudna, dlatego my, księża, dostajemy trudnych ludzi w konfesjonale, żebyśmy pracowali, żebyśmy się starali. Gdyby wszyscy tylko obok nas chodzili i mówili yes sir, of course, yes sir, to byśmy wyrośli na egoistów, na takich bandytów, którzy myśleli tylko o sobie. Wiecie, kiedy byłem w rodzinach, czy na obiedzie, czy tak w odwiedzinach, czy z komunią szedłem, w których jest ktoś nieuleczalnie chory, chłopak z zespołem Downa. Wiecie, te rodziny były często wymęczone, utrudzone, ale jest w nich jakieś takie piękno. W tych wszystkich rodzinach, które przyjmują chorego do domu, nie odstawiają go gdzieś do jakiegoś przytułku. Proszę mnie źle zrozumieć, ja domów starców nie uważam za złe przytułki, ale są ludzie, którzy mogliby zająć się rodzicami, mogliby zająć się synem, a wolą go oddać do domu dziecka siostrom zakonnym pod opiekę. Ale to nie potępiam tej formy. Kiedyś córka jednego znanego aktora w Polsce, w domu aktora emeryta w Skolimowie, mi mówiła, mój syn mnie tu przywiózł, ale ja nie mam do niego pretensji. Ja tu mam księdza, lekarza, a on cały czas na próbach i nie mógł się mną opiekować. Nie mam do niego pretensji. Ale są ludzie, którzy mogliby podjąć taką opiekę, jednak tą relację chcą zerwać, zniszczyć, bo jest trudna. A trudna relacja nas tworzy. Trudna relacja nas tworzy. Dlatego pamiętajcie, kiedy wejdziesz w trudną relację, to może być źródło twojego wielkiego piękna. Relacje są, powiedziałem, największą naszą radością i największym naszym smutkiem. Największą naszą radością i największym smutkiem. Jestem przekonany, że gdybym wielu z was zapytał, co cię najbardziej w życiu boli? No właśnie relacje z rodzicami, czy z chłopakiem zerwałam narzeczeństwo. Co panią najbardziej cieszy? A dziecko, mój syn, moja córka, mamy fantastyczne relacje. W to uwierzę, że ona ma naprawdę fantastyczne relacje. Ale jest to dla nas wielka szansa. I kiedy te relacje są trudne, zaczynamy uciekać. Uciekać od relacji właśnie męża z żoną. Też to nieraz opowiadam. Są takie kobiety, które parę lat po ślubie, czy paręnaście po ślubie są rozczarowane małżeństwem. One myślały, że to będzie coś fantastycznego, a to takie zwykłe. To facet wrócił w poniedziałek po ślubie do pracy i kumple mówią, no jak było, ty stary, jak było, no jak było. A on mówi, co, seks? Przereklamowany. Tak się spodziewałem, że jak z tą żoną podejmiemy współżycie, przereklamowany, mówi. Relacje, i wtedy ma się ochotę uciec od swoich relacji z mężem, z dziećmi. I nieraz taka pani 30-paroletnia, która ma kryzys w małżeństwie, bardzo się angażuje w życie religijne, w życie parafii czy ruchu religijnego. Całymi dniami siedzi na plebanii, działa. I faceci mówią, ja zdradzałem żonę z kobietą, a moja żona zdradza mnie z kościołem. Żeby ten Pan Jezus był normalny, to można by się pokłócić, ale z Panem Jezusem o żonę się będę kłócił. Ale nieraz mądry ksiądz powie, do domu, panienko, do domu. I to zaangażowanie jest takie, że traci się tożsamość. Mąż wtedy w nocy przychodzi do żony do sypialni. Wiadomo, po co przychodzi mąż do żony do sypialni. A tu ikony poustawiane, świece się palą. Ona mówi, odmówimy różaniec. Tajemnice bolesne. Nie, kochana, zwinte ikony, kiedy trzeba, to trzeba, a bądź z mężem na dancingu w najbliższą sobotę. To naprawdę uzdrowi wasze małżeństwo bardziej niż twoje metody religijne. Więc jest ucieczka. Faceci nieraz uciekają w rzeczy. Facet kocha rzeczy. Kiedy nie było Ewy, tak dobrze było Adamowi. Ma swoją łopatę, siekierę, łom, komplet śrubokrętów pewnie jeszcze miał. Kiedyś był u mnie mechanik, który naprawiał mi kran. Ja widziałem, jak on kochał rzeczy. Młoteczkiem przychrzanie w śrubuńkę. Tu moje obcążeczki, jeszcze drugą śrubuńkę przywalę. On do tych narzędzi rozmawiał, on czule z nimi mówił. Natomiast co się zdarza kobietom? A jeszcze a propos relacji do rzeczy. Jechałem kiedyś z kolegą samochodem jego, to był duży Fiat, stare dzieje, i nagle samochód przestał pracować, silnik. Jedna kobieta napisała w zleceniu na naprawę samochodu: podczas jazdy silnik nie pracuje. Ten przestał pracować i się zatrzymał. Ja mówię: co się stało? A mój kumpel Marek mówi do mnie: nie zwracaj na niego uwagi. Patrz, jaka ładna pogoda. Zobacz, chmurzy się. I nagle za stacyjkę i widziałeś go, skurczywyka, już mnie tak od wczoraj robi. Chcę, żeby się nim zająć. On też z samochodem. Natomiast niektórzy, częściej chyba panie, wchodzą w relacje ze zwierzętami. Mój kolega ksiądz chodził po kolędzie, trafił do takiego składu: matka, córka i zięć tej mamy, czyli mąż tej córki. Wszedł, atmosfera, przygaszone światła, zasłony zasłonięte. Czy ksiądz mógłby w czasie modlitwy tej kolędowej tutaj teraz pomodlić się też za Helmuta? Więc on mówi: Boże, przyjmij Helmuta. A chce ksiądz zobaczyć album z Helmutem? Proszę bardzo. Otwiera album, a tu pies takie bydle. No on mówi: wie pani, modlimy się za zwierzęta jako stworzenie Boże, ale no nie tak jak za ludzi, nie za duszę Helmuta, bo on nie ma duszy. No i tak w tej atmosferze trochę tak posiedzieli. Ksiądz mówi: ja już muszę iść. Mąż tej pani mówi: ja księdza odprowadzę do furtki. Wyszli i ten facet mówi: proszę księdza, jak dobrze, że to bydle zdechło. Ja dostawałem drugi raz jedzenie po psie. Pies dostawał obiad, a potem ja dostawałem obiad. On sypiał z moją żoną, ja nie mogłem do łóżka wejść, bo warczał. I co pan planuje zrobić? On mówi: kupić sobie psa. Jeszcze większego. Teraz ja będę miał go w domu. Zwierzęta nie podlegają moralności. Jeśli pies kogoś zagryzie, to nie jest jego wina. To jest wina tych, którzy się tym psem opiekowali. Ale chcę wam zwrócić, nie będę rozwijał tutaj tematu relacje, ucieczka w relacje do zwierząt, tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Do jakich zwierząt ludzie uciekają? Do tych, które są podobne do ludzi. Co ludzie widzą w zwierzętach wspaniałego? Podobieństwo do ludzi. Jak on patrzy. Ja nieraz słyszałem takie powiedzenie, że czym się różni pies od studenta? Niczym, bo tak przechyli głowę student na egzaminie i tak mądrze patrzy tymi oczami. Ja zadaję mu kolejne pytanie, a on tak patrzy. Przechyli głowę jak przyjaciel. Słuchajcie, czy któraś z pań, czy któryś z panów zakochał się w dżdżownicy, jak ona patrzy tak? Zawsze jak wracam, to ona się cieszy. Merda ogonkiem. Nie, my mówimy: zobacz, jak człowiek patrzy, zobacz, jak człowiek prosi, zobacz, ona, jak człowiek się cieszy. Tragedia ludzi jest tych, którzy z psów robią swoją najważniejszą relację z kotów, że właśnie oni szukają człowieka. Oni szukają człowieka. Nie wiem, nie wyobrażam sobie, że ktoś powiedział: moja małża jest przeze mnie tak umiłowana. Pójdę z moją małpą na grób dziadka, powspominamy czasy przedwojenne. Małpo, co sądzisz o literaturze iberoamerykańskiej? Nie, to się nie da, to jest po prostu namiastka. Im bardziej podobne do ludzi zwierzę, tym bardziej na nas fascynuje jakoś się. Psa można zawsze zamknąć, oddać. Niektóre zwierzęta mają w domach szczególną powagę, miejsce. Mój kolega chodził po kolędzie w Żyrardowie i pani mówi: może ksiądz skosztuje mojego ciasteczka. A bardzo chętnie, dała mu na talerzyku, a pies zwarczy, warczy. Co on tak warczy? O, nic, proszę księdza, on jada z tego samego talerzyka. I trzeci sposób, który chcę podkreślić, ułatwiania relacji, to przerzucenie relacji w świat wirtualny. Byłem w Pile, poznałem takiego fantastycznego księdza, z którym się kapitalnie zaprzyjaźniliśmy. A mówiąc poważnie, on mi powiedział tak: poprosił biskupa, żeby mógł uczyć w gimnazjum. Biskup się zgodził. Ja mówię: po co ksiądz chciał uczyć w gimnazjum? Żeby poznać środowisko gimnazjalistów, ich życie. No i jakie oni mają życie? Żadne. Oni się spotykają i rozmawiają, ale im trudno ta rozmowa idzie, więc mówią: cześć, 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 lecą do domu, siadają przed internet i już jest dobrze. Bo tą dziewczynę mogę zgasić, z tą drugą jak rozmawiam, to zawsze jej na ekranie rogi domaluję. Ona nawet nie wie, że ma u mnie na ekranie rogi. Mogę wyłączyć, mogę się właśnie przedstawić za kogoś innego. Pamiętacie tą anegdotę, jak wnuk pytał dziadka: dziadku, jak ty byłeś młody, to przecież nie było internetu, tego wszystkiego. Jak tyś w ogóle babcię poznał? Jak tyś w ogóle się zakochał? Przecież bez tego sprzętu to można się zakochać, a dziadek mówi: tak jak ty. Kiedy babcia szła do internatu, to ja stałem na czatach. Brałem ją na gadu-gadu, a żeby nie ta komórka za stodołą, to i ojca by nie było, i ciebie by nie było. Także to żadnych różnic wielkich nie ma. Chciałem powiedzieć właśnie, że przemielić możemy człowieka przez tą maszynerię internetową i możemy się bardzo łatwo oszukać, bardzo łatwo na kogoś, z kimś rozczarować. Łatwo o nieporozumienie. Opowiadała mi jedna pani, że kiedy jechała do męża pierwszy raz do Niemiec, to GPS włączyła i za granicą GPS jej przestał pokazywać drogę. Zatrzymała się przy jakiejś stacji benzynowej i mówi, dzwoni do męża. Mówi, kochanie, no tragedia, no nie wiem jak do ciebie dojechać, bo mi się GPS zupełnie roztrajbował. A on mówi, Elu, masz włosy rozpuszczone czy spięte? Ona mówi, głupi jesteś, durniu, teraz będziesz jakąś tu grę wstępną zaczynał. Ale masz te kolczyki ode mnie? Czy masz spięte włosy z tyłu, czy to z boku? No co ty, wariat jesteś, się na mory się zebrało. Jak masz tą spinkę we włosach, to wyjmij ją, wstać w GPS i on zadziała. A ona myślała, że jakieś gry wstępne się zaczynają. Można właśnie na kogoś przyciszyć, zmienić login. Wczoraj byłem Krzysiek 13, dziś jestem Zbyszek 18. Jest to jeszcze jedna rzecz. Bawienie się ludźmi. Relacja, która wspomniałem na początku, jest zabawą ludzi. Pamiętajcie takie jedno zdanie, von Balthasar je powiedział. Jeśli nie pamiętasz, że historia człowieka, który stoi przed tobą, jest święta, to daj mu święty spokój. Czy wiesz, że twój ojciec, który jest może alkoholikiem, jego aniołowie stoją i oddają majestat samemu Bogu i starają się go nawrócić z tej fatalnej drogi, w którą wpadł? Pamiętajcie, relacja do każdego człowieka musi zakładać, że on jest święty, bo taki został stworzony przez Pana Boga. Można też uciekać w kłamstwo bez pomocy internetu. Kłamstwem, którym ostatnio się bardzo szerzy takie w Polsce i myślę, że w świecie zachodnim, jest to tak zwane mieszkanie przed ślubem. Ja tu się nie będę mądrzył, bo mamy od tego specjalistę, księdza Mirosława Malińskiego z Wrocławia, ale on opowiadał taką ciekawą rzecz, że przyszedł do mieszkania po kolędzie, taką studenckiej, i zastał chłopaka i dziewczynę z pierwszego roku studiów. No i oni mówią, że tu mieszkają właśnie. A on mówi, a jak wy robicie sprawę ze sprzątaniem? No raz on sprząta, raz ja sprzątam. A z kasą? No to mamy taki słoiczek i tam wrzucamy pieniądze i kto potrzebuje, to bierze. A z gotowaniem? Ona raz coś ugotuje, ja coś tam umiem upichcić. Czyli on mówi, wy żyjecie jak małżeństwo. No w zasadzie tak. A czy ty się czujesz mężem? Nie, ja mężem się jeszcze nie czuję. A czy ty się czujesz żoną? Nie, ja się żoną w ogóle jeszcze nie czuję. To dlaczego robisz to, czym się nie czujesz? Jako ten ktoś, kim się w ogóle sam nie czujesz? Słuchajcie, wiecie, jakie jest podobieństwo? Gdyby facet przyszedł do proboszcza i powiedział, księże proboszczu, czy proboszcz by pozwolił, żebym ja sobie w czwartki pospowiadał trochę po pracy? Ja skończyłem psychologię, naprawdę znam się trochę na tych problemach życiowych człowieka, to będę dawał dobre pokuty, łatwe pokuty, tam litanie, ale ja bym sobie pospowiadał. Kto z was by poszedł do takiej spowiedzi, do faceta, który nie jest księdzem? Kiedyś u świętej Anny przyszedł facet z dziewczyną, mieli ślub mieć w sobotę, a to była środa i już spisali te wszystkie dokumenty i ten facet tak oko puścił do księdza, mówi, księdza, ale to dziś jest środa, ślub jest w sobotę, to 3 dni, myśmy już wszystko podpisali, to chyba możemy, nie? No jak ksiądz, no parę dni to jeszcze nie robi różnicy, to możemy już chyba, nie? Ksiądz proszę mówił, możecie, tylko jest kłopot z waszym ślubem. A jaki kłopot? No w sobotę nie ma żadnego księdza tutaj, wszyscy jadą na pielgrzymkę do Częstochowy, ale wiecie co, ubierzemy kościelnego, damy mu kapę, stułę i on wam ślubu udzieli. Ksiądz żartuje. Ale nie, on powie lepsze kazanie niż my. On jest w neokatechumenacie. Ma taką gadkę, że żaden ksiądz mu nie dorówna. Będziecie mieli piękny ślub, piękne kazanie, piękny śpiew. Ale ksiądz żartuje. My chcemy, żeby nam ksiądz udzielał ślubu, a nie jakiś kościelny. Chce pan księdza przy ołtarzu? Chce księdza przy ołtarzu. To chciej pan w łóżku żony. To jest właśnie to. Czy ja swoją tożsamość... Proszę notabene zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli ktoś mieszka z dziewczyną przed ślubem, to dwóch rzeczy jest pozbawiony. Znaczy może nawet więcej. Dziewczyny, jeśli mieszkasz z chłopakiem, czy zamierzasz mieszkać, będziesz pozbawiona czegoś, co w życiu kobiety jest czymś najpiękniejszym. Jednym z najpiękniejszych rzeczy. Chodzenie na randki. Jeśli ty z gościem od rana siedzisz na wersalce, oglądasz telewizję, to nie powiesz, że teraz wyjdę na ulicę, ubiorę się pięknie i będę czekał na ciebie naprzeciwko dworca. Siedzicie w tych swoich klapkach, kapciach, dresach. A jak były dziewczyny, chodziły na randki, to wszystkie ciotki były zaangażowane. Co nasza Jadzia założy na siebie? Ten kapelusik z kwiatkiem. Babcia mówiła, i to taki tużurek niech jeszcze założy. Mama mówiła, niech w spodniach idzie. Ojciec mówił, niech włosy przefarbuje. To była cała akcja rodziny, bo Kasia idzie na pierwszą w życiu randkę. I jeszcze jedną rzecz coś zauważył. Jeśli chłopak z dziewczyną współżyje, jeśli chłopak z dziewczyną udaje relacje małżeńskie, to zwróćcie uwagę, że w dniu ślubu nic im przyjemnego nie dochodzi, tylko obowiązki. Nic przyjemnego, już poznali się seksualnie, fizycznie, już mieszkają razem, wszystkie tajemnice sobie swoje opowiedzieli. Kiedy rabin Warszawy zakochał się w jakiejś dziewczynie, to narzeczeństwo trwało 3 miesiące. On już tak przyspieszał bardzo, bo nie mógł się doczekać, kiedy z nią zamieszka i będzie blisko. I przez 3 miesiące, wyobraźcie sobie, że narzeczony z narzeczoną nigdy nie był sam na sam, a jedynym dotknięciem jej ciała było podanie ręki. I takiemu facetowi nie dziwię się, że mu się spieszy ze ślubem. Bo on na coś czeka, będzie noc poślubna, będzie bliskość, razem się sprowadzimy do siebie, zamieszkamy. A teraz, co się w dniu ślubu zmienia? Ta i żadna inna, ten i żaden inny, obowiązki, przysięga małżeńska, ślubuje ci wierność, uczciwość małżeńską, tylko ci dochodzą obowiązki i trudy. Natomiast kiedy małżeństwo jest zawierane zgodnie z takim Bożym planem, z Bożym planem właśnie tego rozwoju ich miłości, to jest wtedy zupełnie inna perspektywa. Bardzo często, słuchajcie, dziewczyny szczególnie, no chłopcy też, szukają tej drugiej połówki, żeby wejść w relację taką damsko-męską. Myślą, jak się ożenię, jak znajdę partnera, to mi się wszystkie problemy rozwiążą. Otóż pamiętajcie, nie wszystkie. Na przykład ktoś mi problem w samotności, jestem taka samotna. Po ślubie z mężem może będziesz trochę mniej samotna, ale samotność zostanie. Jest samotność płci. Facet nigdy nie zrozumie kobiety do końca. Kobieta nigdy nie zrozumie faceta. Jak to w tej historii, kiedy żona mówi do męża, podjadę do supermarketu, wezmę samochód. No i podjechał 500 metrów i silnik zgasł, układ elektryczny padł. Wraca do domu, a mąż trzyma na kolanach sąsiadkę i się całują. Ona w ryk, w płacz, pojechała do matki i napisała do gazety. Co ja mam robić w tej sytuacji? Co ja mam teraz zrobić? A w gazecie odpowiadał na pytania kobiet facet. I facet mówi, niech pani sprawdzi instalację elektryczną. To może świece zalało, albo ja wiem co, że ten samochód tak padł. Facet, czy wróciła kiedyś żona z mężem z przyjęcia. I ona się poczuła, że jego matka, czyli teściowa, ją bardzo obraziła. Ja nie pamiętam, o co chodzi. I mówi, jak twoja matka mnie poniżyła. Ale mówi, ale o czym ty mówisz? Uzdrowałaś sobie coś. Twoja matka takie słowa by powiedziała podło. Ona to specjalnie zrobiła. Ten facet mówi, ale naprawdę, uspokój się. Obiektywnie cię oceniam. Nic matka takiego nie zrobiła. Zadzwoniła koleżanka, ona mówi, wiesz, moja teściowa powiedziała to i to. A koleżanka od razu, ale cię załatwiła. Koleżanka od razu zrozumiała, czego mąż nie mógł zrozumieć, bo to jest inny świat. Przychodzi żona do męża i mówi, zalałam świecę. Ona mówi, o Jezu, daj te kluczyki. Schodzi na dół, nie ma samochodu. Wraca, mówi, ty gdzie jest samochód? No w Wiśle, przecież mówiłem ci, że zalałam świecę. Także to jest inny świat. Skoro przywołałem sobie księdza Mirosława Walińskiego z Wrocławia, to z tamtego kierunku, z Opola, przywołałem księdza Grzywocza, który opowiadał taką historię, ja mogę coś pomylić tu w faktach, że czekał na pociąg rano w Krakowie, już jakaś 6 rano, ciemnica, bo to listopad, jakiś deszczyk pada, no ale mówi, no poczekam, jeszcze mam, co będę siedział na stacji, to spacerek sobie zrobię pod parasolem. I przyszedł do baru mlecznego i napisane otwarte od 6, kurczę, za pół godziny. Bar mleczny, w taką pogodę, kupię sobie podwójną jajecznicę, podwójne kakao i po prostu ustawię to na tacy i jak wywrotka, tak podniosę i chyśka zjem, tak się najem, tak będę najedzony. Mówi, kupię sobie potrójne kakao i tak się najem. I zobaczył latające po rynku krakowskim gołębie i dziobiące okruchy. Tu gołąb podziobał, tu podziobał, najadł się i poleciał. Pamiętaj, nigdy jeden człowiek nie wypełni twojego serca. Masz męża, masz żonę, masz parafian, ale oprócz tego masz wujków, ciocie, znajomych i obcych ludzi. I tu podziobiesz. Pamiętajcie, nieraz dziewczyna, jak wyjdzie za chłopaka, to myśli, to chcę go mieć całego. Ja tak fajnie lubię, jak dziewczyny po ślubie przez taki miesiąc, 2 miesiące mają taką mannię mówienia. Byłam z moim mężem w teatrze, otóż mój mąż powiedział. I kiedy jechaliśmy samochodem, mąż tak pięknie ten zahamował na tym łuku, że mój mąż, potem się zaczyna mój stary, a ten głupek. Wpada mąż do domu, a tu żona z sąsiadem w łóżku leżą i mówi, co wy robicie? A ona mówi do tego sąsiada, nie mówiłem ci, że on jest głupi? Także to się szybko zmienia. Ja chcę tylko powiedzieć, nie nastawiajcie się na jedną relację, że moja przyjaciółka, to ona mi wszystko da. Kiedyś przyszła do mnie pewna pani i mówi, proszę księdza, mam kochanego męża, kochane dzieci, naprawdę. A tak bym chciała, żeby mój ojciec mnie przytulił. Że mój ojciec mnie raz w życiu przytulił i powiedział, Beata, masz piękną rodzinę, jesteś mądra, jesteś dobrą matką. To on mi zawsze dokucza. Wie, jak ja czekam na to jego gest czułości. Potrzebujemy tego z różnych źródeł. I wreszcie na koniec relacja do Pana Boga. najtrudniejsza i najłatwiejsza, bo jest Bóg wszędzie, jest nieskończenie miłosierdzie. Otóż chcę wam powiedzieć, żebyście w tę relację wchodzili z taką czułością, żeby Bóg nie stał się dyrektorem, żeby Bóg nie stał się Bogiem z drugiej strony ulicy. Kiedyś Przybora śpiewał taką piosenkę: idziesz drugą stroną, idziesz słoneczną stroną ulicy. My nieraz sobie życie ustawiamy tak, że Pan Jezus jest tam, po drugiej stronie ulicy. Ja go widzę, nawet on mi pomacha trochę, ja też mu odmacham, ale nigdy w życiu nie przeszedłem na drugą stronę, nie przytuliłem się do niego. Wiecie, jedna dziewczyna wprawiła...